Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus przywołał do siebie 12 i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski, ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien. I mówił do nich, gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Oto słowo Pańskie. Jezus wybrał sobie uczniów na apostołów, a następnie rozsyła ich do różnych wiosek, miast, aby w Jego imię szli i głosili Słowo Boże. W tamtych czasach było wielu nauczycieli. Każdy z nich miał swoich uczniów. Nie było szkół takich, jakie znamy teraz. Jeśli ktoś chciał zdobyć wiedzę, wykształcenie, musiał sobie znaleźć właściwego nauczyciela i u niego pobierał nauki. Oczywiście nauczycielom zależało, żeby zgromadzeni wokół nich uczniowie byli elitą i pochodzili z elity, bo oznaczało to też konkretny zysk dla nauczyciela. I żeby zachęcić jeszcze innych do tego, aby wejść w grono tych wybranych, przykładali wielką wagę do tego, jak zachowują się i jak wyglądają ich uczniowie. Wszak uczeń wskazuje na swojego mistrza. I w ich interesie było to, żeby tam, gdzie pojawią się ich uczniowie, ci uczniowie nieśli ze sobą jak najlepsze świadectwo. Ale przede wszystkim kładziono nacisk na sprawy materialne, na dostatek. Niejako mówiąc innym ludziom, jeśli chcesz się dorobić, coś w świecie znaczyć, stań się moim uczniem. Jezus również był nauczycielem, ale zachowuje się zupełnie inaczej niż inni nauczyciele tamtego świata. On nie mówi do swoich uczniów, ubierajcie się dostatnie, starajcie się wywierać jak najlepsze wrażenie na ludziach, gromadźcie wokół siebie tylko tych wyjątkowych, najlepszych, przestajcie z wykształconymi, z ludźmi majętnymi. Jezus tak nie mówi. Ale kiedy Jezus posyła swoich uczniów do ludzi, każe im nie brać ze sobą nic oprócz laski, która była atrybutem zwykłych pasterzy. Nie każe im brać chleba, torby, pieniędzy w trzosie. I właściwie ci jego uczniowie niewiele różniliby się od ubogich pielgrzymów albo wprost żebraków. Pewnie ci świeccy nauczyciele dziwili się, dlaczego Jezus, wielki nauczyciel, nie dba o to, by jego uczniowie przez swój ubiór, przez stan posiadania wskazywali na wielkość własnego nauczyciela, mistrza. Jezus chce w ten sposób przekonać ludzi, a przede wszystkim swoich apostołów, że tym, co będzie ich wyróżniać, to ich godność. Godność uczniów Jezusa Chrystusa i specjalne dary i łaski, które od Niego otrzymują. Między innymi władza nad duchami nieczystymi, nad szatanem, władza uzdrawiania i przede wszystkim daje im wyjątkowy dar, dar Słowa Bożego, dobrej nowiny, Ewangelii. I pokazuje w ten sposób, że to, co ubogaca Jego uczniów, to są dary Boże, dary nie z tego świata. Nie to, co modne, będzie wyróżniało uczniów Jezusa Chrystusa, ale ozdoby duchowe, to, co pochodzi od Boga, co jest Jego darem. I największym wynagrodzeniem, skarbem, nie będą pieniądze czy potencjalny zysk w przyszłości wynikający z tego, że ileś lat swojego życia spędzili przy wyjątkowym mistrzu, ale dar życia wiecznego, dar życia według nauki Jezusa Chrystusa, który już tu na ziemi daje człowiekowi wymierne korzyści, korzyści duchowe. I bez wątpienia pierwsi chrześcijanie starali się o to, żeby to, co ich wyróżniało, co ich ozdobiło, było przede wszystkim Bożą łaską, cnotą, wynikiem ich modlitwy i trwania przed Bogiem. Ale też byli świadomi, że oni wskazują na swojego mistrza. Są przecież jego naśladowcami. To, w jaki sposób się wyrażają, mówią, ubierają, to wszystko ma wskazywać na ich godność, godność dzieci Bożych. I dlatego też apostoł Paweł napisał w dzisiejszym drugim czytaniu w liście do Efezjan: w nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, ku chwale majestatu swojej łaski. I czy kiedy przychodzimy do Boga, chociażby do tej świątyni, to czy rzeczywiście jesteśmy świadomi tego wybraństwa, że jesteśmy tutaj po to, aby uczcić Boga, aby być tutaj dla Jego chwały? Czy mamy świadomość, że stoimy przed Bogiem, przed Królem, Stwórcą Wszechświata? Myślę, że taka świadomość, gdyby w nas była, a ufam, że wielu spośród nas jest, bardzo mocno wskazywałaby na to, co dzieje się w naszym sercu i w naszej duszy, ale także wskazywałaby na to, co na zewnątrz nas. Jakiś czas temu na katolickim portalu Polonia Christiana pojawił się pewien artykuł, który traktował o tym, w jaki sposób chrześcijanie przez swój ubiór wskazują na Boga. Temat, myślę, że już był wielokrotnie podejmowany, czy to w ramach Bożego Słowa, czy chociażby w ramach różnego rodzaju kateches. Ale chciałbym w tym momencie zacytować wyniki tej ankiety, która pojawiła się w tym artykule. I w tej właśnie ankiecie kobiety i mężczyźni, katolicy, wskazywali na to, co najbardziej razi ich jako uczestników spotkania z Bogiem w ubiorze innych ludzi. I tak, co zauważono u kobiet, na pierwszym miejscu rażą krótkie sukienki lub spódniczki, krótkie spodenki i duży dekolt. Na trzecim miejscu widoczna bielizna górna i dolna. Na czwartym gołe nogi, widoczne brzuchy, klapki i ubrania prześwitujące. Na piątym obcisłe stroje. Co razi u mężczyzn w ich ubiorze? Oto wyniki tejże ankiety. Na pierwszym miejscu krótkie spodenki w kościele. Na drugim koszulki typu t-shirt, czyli sportowe. I na trzecim spodnie z niskim stanem. Zapytałem się wczoraj pewnej osoby, co to znaczy spodnie z niskim stanem. To usłyszałem tak bardzo dosadnie, no po prostu, że widać u mężczyzny tyłek, że prześwituje. Tak, jest problem. Trzeba o tym mówić. Zauważamy, że u wielu ludzi, którzy mienią się katolikami, którzy chodzą do kościoła, zanika wrażliwość na to, w jaki sposób świadczymy o Bogu, z którym się spotykamy. Czy świadczymy o Nim naszym strojem, ubiorem, naszym zachowaniem? Czy może właśnie wystawiamy antyświadectwo? Problem jest, ponieważ o tym się nie mówi. Albo mówi się mało, za mało. Nie mówi się dlatego, bo czasami pojawiają się ludzie, którzy w cudzysłowie życzliwie podpowiadają księdzu: wie ksiądz, takich tematów lepiej nie ruszać. Po co się narażać? Przecież coraz mniej ludzi chodzi do kościoła. A takie sprawy, takie tematy nie podobają się ludziom. A tu nie o to chodzi, żeby mówić to, co się ludziom podoba, ale to, co kształtuje naszą wiarę, co pomaga nam lepiej rozumieć, po co przychodzimy do świątyni. I gdybyśmy byli tego świadomi, po co przychodzimy na mszę świętą, z kim się tutaj spotykamy, nie byłoby wątpliwości, jak się w kościele zachowywać i jak się ubierać na tę okoliczność. A zauważamy też, że w ogóle zanika dzisiaj sztuka właściwego ubierania się, to znaczy takiego, które przystaje do okoliczności i miejsca, w których się znajdujemy. Że to nie jest tylko problem, że coraz więcej ludzi fatalnie ubiera się idąc do kościoła, ale także czy na imieniny, czy na rozmowę o pracę, albo w ogóle do pracy, albo do szkoły, czy na uczelnię, czy na jakieś imprezy okolicznościowe typu chrzciny, komunia święta. że bardzo często to, co dyktuje nasz sposób ubierania się, to jest po prostu moda albo nasza wrażliwość. Jeśli chodzi o modę, to jest takie bardzo dobre powiedzenie, że nie zawsze to, co modne, jest godne. A wręcz możemy być pewni, że bardzo często ci, którzy odpowiadają za tworzenie mody, za jej kreowanie, to są ludzie, dla których na pierwszym miejscu i to, co najważniejsze, to jest pobudzać zmysły, bardzo często w tym wymiarze seksualnym czy erotycznym. A jak wygląda sprawa z naszą wrażliwością? Ta wrażliwość niestety zanika i zanika to, co odpowiada na pierwszym miejscu za to, czy ubieramy się godnie, a więc wstyd. Wstyd, który jest łamany przez współczesną kulturę, cywilizację. Wystarczy przejść po ulicach, przyjrzeć się różnego rodzaju obrazom, wystawom, billboardom, wystarczy włączyć telewizję. I dzisiaj te obrazy, które by jeszcze 20, 50 lat temu szokowały, to dzisiaj nie robią na nikim najmniejszego wrażenia. I ludzie już nie protestują, nie potrafią zatrzymać się i powiedzieć do takiej osoby, która odpowiada za tego rodzaju obrazy w przestrzeni publicznej, że coś takiego nie powinno mieć miejsca, że na to patrzą dzieci, że to jest demoralizacja. Dziś brakuje odwagi, aby na ulicy powiedzieć jakiejś nieskromnie ubranej młodej dziewczynie, czemu się tak ubierasz, po co prowokujesz mężczyzn, co chcesz powiedzieć przez ten swój ubiór. I tym bardziej też brakuje nam odwagi, aby to samo powiedzieć w niektórych przypadkach osobom, które razem z nami uczestniczą w liturgii. Mówimy sobie, to jest ich sprawa, a to nie jest ich sprawa. To jest sprawa nas wszystkich, bo zawsze będzie to uderzało w całą wspólnotę, w jakość funkcjonowania tej wspólnoty przed Bogiem. To wszystko będzie rzutowało na naszą wiarę. Już nie mówię o wymiarze kultury osobistej, że to też jest jakiś komunikat, który wysyłamy do innych uczestników takich zgromadzeń. Jeżeli pójdę na jakieś prywatne spotkanie, przypuśćmy na jakieś imieniny, urodziny do kogoś i swoim ubiorem nie będę wskazywał na to, że szanuję tę osobę, bo na przykład ubiorę się jak na podwórko, to zostanie to odebrane jako złe wychowanie, jako pogardę dla innych ludzi. Jeżeli to czujemy w takim wymiarze prywatnym, to tym bardziej powinniśmy odczuwać w tym wymiarze, który dotyczy naszego spotkania z Bogiem. Tej kultury osobistej, dobrego wychowania i smaku po prostu dzisiaj brakuje. Ale to też wszystko wynika z braku wiary. Bo gdyby nasza wiara w Boga była prawdziwa, szczera, nie byłoby problemu, jak się ubrać do kościoła. Gdybyśmy tylko wiedzieli, z kim się tutaj spotykamy, to staralibyśmy się całym sobą wskazać na to, że chcę oddać Bogu cześć. Także przez to, jak wyglądam, jaki komunikat idzie za moim ubiorem. I to jest sprawa, która będzie w przyszłości decydowała o ilości osób w kościele i jakości uczestnictwa ich w liturgii. Będzie zależało od tego, czy kościoły w przyszłości będą otwarte. Czy ci ludzie, którzy będą tworzyć kościół, będą ludźmi wierzącymi. Warto przyjrzeć się pewnym znakom, które idą w kulturze. Mianowicie, jeśli zanika troska o znaki zewnętrzne, chociażby o ubiór w liturgii, to zanika też wiara ludzi. Jeśli będzie zanikała troska o to, jak uczestniczymy w tej liturgii, troska o nasze gesty, zaangażowanie w liturgię, to po jakimś czasie okaże się, że będzie spadała wiara ludzi uczestniczących w liturgii, że ludzi w kościele będzie coraz mniej. Troska o znaki zewnętrzne jest bardzo ważna, bo narodzi kultura, a z kultury rodzi się nasza wiara. I o to wszystko trzeba dzisiaj bardzo dbać. I myślę, że tutaj w sposób szczególny warto zwrócić uwagę choćby na dzieci i na młodzież. Na dzieci dlatego, bo ich wiara rodzi się przede wszystkim przez naśladownictwo, przez uważne przypatrywanie się dorosłym. Więc jeśli jego rodzic, dorosły, zatroszczy się o właściwy ubiór w kościele, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że ten młody człowiek, a przede wszystkim dziecko, również będzie chciało zachowywać się w taki, a nie inny sposób, upodobnić się do dorosłych. Tak jak usłyszałem wczoraj od pewnego mężczyzny, ojca, powiedział, że jeżeli ja ubieram długie spodnie, to mój syn też chce ubrać długie spodnie. Jeżeli ja ubieram koszulę, to mój syn też ubiera koszulę. I właśnie o to chodzi, żeby dorośli dawali przykład świadomego ubierania się, podejmowania konkretnych decyzji związanych ze spotkaniem z Bogiem. A co tymczasem widzimy? Zauważamy, że rodzice nie potrafią wykształcić u dzieci bardzo ważnej i istotnej różnicy między tą przestrzenią, jaką jest Kościół, a na przykład przestrzeni własnego domu czy podwórka. Że dzieci, które przychodzą na mszę świętą, choćby swoim strojem nie wskazują na to, że tu przyszliśmy po coś innego, niż tylko się wesoło bawić czy spędzić radośnie czas. Jeżeli dziecko przez swój ubiór tego nie wyczuje, to ono będzie się zachowywać jak na podwórku i jak w domu. Bardzo prosta sprawa. Kiedyś pewna pani powiedziała, że nie potrafi opanować zachowania swojego dziecka. To ktoś jej mądrze poradził. Proszę pani, niech pani ubierze odświętnie swoje dziecko. Tak jakbyście szli na imieniny do babci czy do dziadka. I kiedy to zastosowała, zauważyła znaczącą różnicę w zachowaniu się jej dziecka w kościele. Ono wyczuło, że to jest już coś innego. Druga rzecz. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego rodzice nie zwracają uwagi na to, co nakładają swoim dzieciom. Już nie chodzi tylko o to, żeby to był strój odświętny, ale na przykład, co jest na tym ubranku, jakie znaki, symbole. Czasami to widzę niestety także w naszym kościele, że przychodzi na przykład do komunii świętej albo siedzi gdzieś w ławce dziecko i na koszulce czy na spodenkach trupia czaszka. Kiedyś zwróciłem uwagę jednej matce, dlaczego pani dziecko ma trupią czaszkę. Ona tak się popatrzyła na to, jakby pierwszy raz zauważyła, że jej dziecko ma taką wielką trupią czaszkę. Mówi, że to jest znak śmierci. Co pani życzy swojemu dziecku śmierci? I ona widziała, że była oburzona na to, że zwróciłem jej uwagę na to. Zupełnie nie zrozumiała i nie pojęła, że pewnego rodzaju komunikaty, które dziecko wysyła przez swój strój, one są fatalne w skutkach. One świadczą tylko i wyłącznie jak najgorzej o rodzicu. Inna sytuacja, kiedy zwłaszcza młodzi, już dorastający ludzie chcą podkreślić swoją odmienność, indywidualność i ubierają różne koszulki, stroje, za którymi kryją się jakieś ideologie, znaczenia. Często dorośli nie potrafią ich odczytać. Wyczuwają, że no, nie powinien się tak ubrać. Ale brakuje konkretnej reakcji, a może też wyjaśnienia młodemu człowiekowi, co kryje się za tym znakiem, symbolem, który znajduje się na koszulce, na ubraniu. Już nie mówiąc na przykład, kiedy przychodzi się do kościoła w jakichś podkoszulkach, koszulkach, gdzie są jakieś napisy w obcym języku i okazuje się, że ten młody człowiek nie zna podstaw tego języka, nie wie, co tam jest napisane. I tak kiedyś przyszła pewna młoda dziewczyna do kościoła właśnie z taką koszulką, tam był napis po angielsku. I kiedy wyszła z kościoła, podeszła do niej właśnie taka dorosła, dojrzała kobieta i mówi do niej z uśmiechem: droga dziewczyno, czy ty uczysz się w szkole języka angielskiego? No uczę się. A wiesz, co masz tutaj napisane? No nie wiem. No to ja ci powiem, co tu jest napisane. Jestem dziwką. Czy to chcesz powiedzieć ludziom w kościele? No nie, 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 nie. No to nie przychodź w czymś takim do kościoła. No właśnie. Albo inny przykład. Przychodzi na spotkanie przed bierzmowaniem młoda dziewczyna. Spodenki krótkie, takie, że już krótszych być nie może. Ksiądz zwraca jej na to uwagę i później telefon do księdza od oburzonej matki. Proszę księdza, jak ksiądz mógł zwrócić uwagę mojej córce? Jest obrażona, nie będzie chodzić na bierzmowanie. Wtedy kapłan odpowiada tej pani: proszę pani, tak właściwie to ksiądz powinien być oburzony, może mniej zachowaniem córki, chociaż też, bo nie jest już bezmyślnym dzieckiem, ale przede wszystkim pani ignorancją i tym, że pani nie potrafiła właściwie wychować swojej córki. Że pani córka tak ubrana wychodzi na ulicę, a tym bardziej do kościoła. Potrzeba dzisiaj wrażliwości, potrzeba podstaw kultury, ale przede wszystkim potrzeba wiary. Na nowo uzmysłowić sobie, po co przychodzę do kościoła. I prośmy Pana Boga, abyśmy jako wspólnota czuli się odpowiedzialni za to, co dzieje się w tej przestrzeni. Abyśmy swoim ubiorem i zachowaniem potrafili wskazywać na Boga. Z jednej strony ubiór, z drugiej strony aktywne uczestnictwo w liturgii. Możemy być pięknie ubrani, ale jeżeli na przykład są takie momenty, kiedy lud włącza się w czasie liturgii, trzeba odpowiedzieć kapłanowi na jego wezwanie, typu Pan z wami i z Duchem Twoim. Jeżeli brakuje tych odpowiedzi, brakuje zaangażowania, jeżeli większość ludzi milczy w tym czasie, nie włącza się w modlitwę, to też na niewiele zdają się nasze piękne ubrania. Potrzeba zaangażowania. Tak samo nasza postawa, o nas mówi nie tylko ubiór, ale także to, co mówi nasze ciało. Niedobrze jest, jeżeli w czasie czytań, homilii widzimy ludzi, którzy tak siedzą, ręce złożone przed sobą. Czy tak usiądziemy przed dyrektorem w zakładzie pracy, przed człowiekiem, którym szanujemy? Bardzo niedobry, źle mówiący znak. Noga na nogę i tak ręce złożone i to niedobrze o nas świadczy. To nie jest wygodnie nieraz w tych ławkach, które są jakie są, ale trochę czasami trzeba od siebie wymagać. Kiedy klękamy, to klęczmy na oba kolana. Nie jakieś pół przysiady na jedno kolanko. Czasami upokarzają nas ludzie starsi, którzy pięknie, pomimo na pewno bolących kolan, potrafią uklęknąć, mieć ręce złożone tak jak trzeba, a niestety dużo, dużo młodsi udają kaleki. I albo usiedzą, albo pochylą się i udają, że w ten sposób chcą oddać Bogu cześć. Jest też problem, zwłaszcza kiedy ktoś stoi przed kościołem i uważa: nie widzę Pana Boga, nie widzę ołtarza, nie widzę kapłana, ksiądz mnie nie widzi, to mogę sobie pozwolić na więcej. Już nieważne, czy uklęknę, czy siedzę, czy stoję, czy bawię się telefonem komórkowym, to też jak się ubieram, no bo przecież nie wszedłem do kościoła. Tutaj jest jeszcze większy problem. Braku świadomości tego, co dzieje się w czasie Eucharystii. Uważam, że tam obowiązują mnie inne prawa. Miejmy odwagę, aby uważnie przyjrzeć się temu, jakie dajemy świadectwo o sobie. Bez wątpienia, tutaj w naszej wspólnocie jest wiele pięknych, wspaniałych, wzorowych przykładów, godnych polecenia, ale też na pewno są też takie przypadki, gdzie potrzeba właśnie przemyślenia. Przemyślenia, po co przychodzę do kościoła, co chcę sobą powiedzieć innym. Pamiętajmy, że świadczymy o naszym Mistrzu, Jezusie Chrystusie i niech zawsze będzie to jak najlepsze świadectwo, że naprawdę wierzymy w Boga, że oddajemy Mu cześć, że Jego kochamy. Amen.